Science. Radiowe odkrycia.
Na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Diego zaprojektowano robota humanoidalnego, który potrafi nauczyć się tańczyć walca, naśladując ruchy swojego ludzkiego partnera. Robot zasilany jest przez zaawansowany model sztucznej inteligencji nazwanej X-Body 2, który został przeszkolony na podstawie danych z nagrań ruchu ludzi. W przeciwieństwie do innych, podobnych konstrukcji, które wymagają nowych zestawów treningowych do nauki nowych ruchów, jest bardziej elastyczny, co może przyspieszyć proces i obniżyć koszty szkolenia. Udostępnione przez twórców filmy pokazują, jak robot porusza się na świeżym powietrzu, rękoma rysuje okręgi, kuca, zadaje ciosy i oczywiście tańczy. Na demonstracjach widać, jak członek zespołu badawczego wykonuje początkowe ruchy, by po sekundzie robot wiernie odtworzył jego posunięcia. Zmniejszając swój rozmiar jedynie o około 0,1% na Kelvin w zakresie temperatur przekraczającym 400 Kelvinów, materiał zwany magnesem pirochlorowym, opracowany przez badaczy z Uniwersytetu Technicznego w Wiedniu oraz Uniwersytetu Nauki i Technologii z Pekinu, jest rekordowym osiągnięciem w tej dziedzinie poszukiwań, informuje serwis młodytechnik.pl. Stop, o którym mowa w publikacji na łamach National Science Review, składa się z cyrkonu, niobu, żelaza i kobaltu. Zespół badawczy przeprowadził skomplikowane symulacje komputerowe, które pozwoliły na analizę zachowania materiałów magnetycznych na poziomie atomowym w warunkach podwyższonej temperatury. Okazało się, że ten efekt wynika z pewnych zmian stanu elektronów wraz ze wzrostem temperatury, co powoduje zmniejszenie uporządkowania magnetycznego w materiale i kompensuje niezwykłą rozszerzalność cieplną. Nowy materiał ma potencjał w zastosowaniach, w których trzeba mierzyć się z ekstremalnymi wahaniami temperatury lub w precyzyjnych technikach pomiarowych, czyli w lotnictwie, kosmonautyce lub w precyzyjnych komponentach elektronicznych. Azjatyccy astronauci na pokładzie stacji kosmicznej Tiangong przeprowadzili, jak podają chińskie źródła, udane eksperymenty generacji tlenu i paliwa rakietowego za pomocą sztucznej fotosyntezy. Technika ta pozwala na przekształcenie dwutlenku węgla i wody w tlen oraz węglowodory, które mogą być używane w produkcji paliwa rakietowego. Było to możliwe dzięki zastosowaniu półprzewodnikowych katalizatorów w urządzeniu wytwarzającym oprócz tlenu także etylen, który może być używany w procesach produkcji paliwa. Osiągnięcie to może mieć znaczenie dla przyszłych misji kosmicznych, w tym załogowych lądowań na Księżycu planowanych przez Chiny przed 2030 rokiem. Wcześniejsze eksperymenty związane z fotosyntezą na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej pozwoliły na produkcję tlenu dla astronautów. Jednak używana tam technika jest bardzo energochłonna. Jeśli zdolność do wydajnej produkcji tlenu i innych składników przy niskiej temperaturze zbliżonej do pokojowej w chińskiej metodzie się potwierdzi, to może oznaczać znaczący przełom.
Science. Radiowe odkrycia.
Naszym gościem jest pani profesor Barbara Pilch-Pitera, Politechnika Rzeszowska.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Pani odczarowuje chemię, ale w bardzo szczególnej dziedzinie. Porozmawiamy dzisiaj o farbach. Farby to takie substancje, którymi każdy z nas się posługuje, ale nie każdy wie, jak powstaje farba. Proszę nam rozjaśnić w jasnych barwach oczywiście ten temat.
Jednym z kierunków badań, jakie prowadzimy na Politechnice Rzeszowskiej, to są farby. Farba na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest jakąś skomplikowaną rzeczą do wykonania. Jednak można ją skomponować z różnych prostych związków chemicznych. Farbę barwi się pigmentami, czyli związkami chemicznymi, na przykład tlenkiem tytanu, tlenkiem żelaza, sadzą, innymi związkami różnymi organicznymi i w ten sposób uzyskuje się różne barwy farb. Te pigmenty trzeba rozprowadzić w tak zwanym nośniku. Najczęściej są to żywice polimerowe i po odpowiednim rozprowadzeniu możemy uzyskać różnego typu farby dodając, komponując pigmenty w zależności od tego, jaki kolor chcielibyśmy uzyskać, można właśnie całą gamę farb w ten sposób skomponować.
Od czego zależy i na czym to polega, że na przykład mamy farby olejne, akrylowe, proszkowe w sprayu? Taki sam jest proces ich powstawania? Pewnie nie.
Nie, w zależności od tego, czy mamy farby wodne, rozpuszczalnikowe czy proszkowe, jest odmienny proces ich powstawania. Farby wodne dyspergują się w wodzie. Pigmenty i polimer dyspergują się w wodzie. Natomiast farby rozpuszczalnikowe to mamy polimer rozpuszczony w rozpuszczalniku i w tej mieszaninie dyspergujemy pigmenty. Natomiast farbę proszkową komponuje się ze stałych składników, z żywicy, utwardzacza i pigmentu, które się mieli, a następnie musi być wykonany proces tak zwanego mieszania na gorąco. Robi się to w specjalnych maszynach, które się nazywają wytłaczarkami. Następnie się mieli, przesiewa i ten przesiany proszek, który powstaje, jest już gotowy do malowania. I tutaj jest też inna technika nakładania, bo farby rozpuszczalnikowe wodne można pędzlem, natomiast proszkowe tylko specjalnym pistoletem, który elektryzuje farbę i ta farba się w ten sposób przyczepia do podłoża.
Czy proces powstawania, wytwarzania farby jest niebezpieczny dla tych, którzy przy nim pracują?
To zależy, jakiego typu jest farba. Najbardziej niebezpieczne farby są farby rozpuszczalnikowe, które charakteryzują się wysoką emisyjnością rozpuszczalników. To się tak fachowo nazywa lotnych związków organicznych. I ten proces można po prostu zrobić tak, żeby był bezpieczny, bo wtedy się w zamkniętych pojemnikach ten proces odbywa. Tak, żeby się po prostu te rozpuszczalniki nie przedostawały do otoczenia, do tych osób, które te farby wykonują.
Wiemy więc, jak powstają farby, ale czy te, które mamy na ścianach albo na różnych powierzchniach, są dla nas, dla użytkowników, niebezpieczne?
One częściowo może nie do końca są bezpieczne, ponieważ te farby, które mamy na ścianach, to są zwykle farby wodne i one muszą mieć związki, które zabezpieczają ich przed psuciem się w opakowaniach. Są to tak zwane biocydy, czyli związki, które zabijają mikroorganizmy. Tych związków jest niewielka ilość. One muszą spełniać wytyczne dyrektyw. Muszą być to związki w miarę bezpieczne, ale jeżeli zabijają bakterie i grzyby, to takie zupełnie przyjazne dla człowieka nie są. Także tutaj jest niebezpieczeństwo, ale tych związków dodaje się bardzo niewielkie ilości. Także ogólnie można przyjąć, że te farby to są bezpieczne.
Pokolorowała nam pani słowem dzisiaj świat i nasz cykl. Naszym gościem była pani profesor Barbara Pilch-Pitera, Politechnika Rzeszowska. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję.